Drodzy Panu, bracia i siostry, droga młodzieży, szanowni przyjaciele prawdy, pokój Boży wam. Najsamprzód wypada mi przekazać braterstwu chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od niektórych braci z Francji. Braterstwo Jędrzeńscy, braterstwo Borowiec, Alina Małyga z mężem, siostra Helena Boulier z mężem, zgromadzenie Muszę, siostra Annie Gstalder z Niemiec i jej mąż Samuel, zgromadzenie Ostrykur, pozdrawiają chrześcijańskim bratnim pozdrowieniem. Braterstwo Borowiec sporało pieśń naszą pod numerem 263 Połączmy serca wraz i psalm 46. Pozdrowienie również jest od brata Pilarskiego Feliksa. Zgromadzenie Ostry Kur podało pieśni 83, ale z naszej pieśni, znaczy śpiewników. Drodzy Panu bracia, staraniem naszym będzie rozpatrzeć pewien przedmiot, szczególny przedmiot, tak zwanym czasy pogan i powiemy deptanie Jeruzalemu. Nasz Pan Jezus Chrystus to połączył te dwie rzeczy, czasy pogan i deptanie Jeruzalemu. Na podstawie słów naszego Pana zawartych w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 24 wiersz. I będzie Jeruzalem deptany od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Pan oznajmia nam tymi słowami, że Jego Ojciec Niebieski przewidział w Jego planie co do ludzkości okres czasu, tak zwanym czasy pogan. Chcielibyśmy zapoznać się bliżej z tym okresem. Zauważmy najsamprzód, że te czasy pogan kojarzą się ściśle z deptaniem Jeruzalemu, to znaczy narodu Izraela przez inne narody. To deptanie trwać miało tak długo, jak trwać miały te czasy pogan. Deptać w znaczeniu obrazowym znaczy traktować z niewagą, gardzić kimś, gnębić. Wspominając o tym deptaniu, Pan miał niezawodnie na myśli tą srogą i wielką karę przepowiedzianą narodowi izraelskiemu w Starym Testamencie za jego liczne przestępstwa. Cytujemy trzecią Księgę Mojżeszową, 26 rozdział, 27 i 28 wiersz. A jeśli i przeto nie usłuchacie mnie, ale chodzić będziecie mnie się sprzeciwiając, ja też pójdę w gniewie przeciwko wam i ja też karać was będę siedmiorako więcej dla grzechów waszych. Ta kara, zaznaczona zdaniem siedmiorako więcej, oznacza karę trwającą siedem czasów proroczych, to znaczy siedem razy 360 lat, mianowicie 2520 lat. Ten okres właśnie Pan nazywa czasami Boga. Znając długość tego okresu, wystarczy znaleźć jego początek, aby poznać jego koniec. Jego początek jest zaznaczony jasno w Biblii. Jest to czas, kiedy odjęto koronę Sedekiaszowi, ostatniemu królowi judzkiemu, i kiedy ustało figuralne Królestwo Boże na ziemi, według proroctwa Ezechiela, rozdział 21, wersety 25 do 27. A ty, nieczysty, bezbożniku, księciu izraelski, którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie, tak mówi panujący Pan, zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowo nie będzie, wniwecz ją obrócę. To się wykonało, kiedy armia Nabuchodonozora obaliła Królestwo Judzkie, dokonując zupełnego zniszczenia, jak wspomina druga księga Kronik, rozdział 36, wiersze 19, 20 i 21. I spalili dom Boży, to znaczy świątynię, a zburzyli mury jeruzalemskie i wszystkie pałace jego popalili ogniem i wszystkie jego naczynia kosztowne popsuli. A tych, którzy usi miecza, przeniósł do Babilonu i byli niewolnikami jego i synów jego aż do królowania króla perskiego. Ażby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez usta Jeremiasza, ażby odprawiła ziemia sabaty swoje, bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aż się wypełniło 70 lat. Umieścić w historii datę tego wydarzenia, to znaczy umieścić datę początku czasów Boga. Drugi tom wykładu Pisma Świętego zaznacza, że to wydarzenie miało miejsce w roku 606 przed Chrystusem i że ta data właśnie stanowi początek czasów Boga. Natomiast historia świecka dostarcza rok 586 lub 587 przed naszą erą jako datę tego wydarzenia. Jaka z tych dat jest właściwa? Weźmy drugi tom, który się opiera na dwóch elementach we wyznaczeniu roku 606 przed erą chrześcijańską. Po pierwsze, opiera się na dacie opublikowania Edyktu Cyrusa, pozwalającemu Żydom wrócić do Palestyny, aby odbudować świątynię. Obwieszczenie tego edyktu odbyło się pierwszego roku panowania Cyrusa. Według drugiej księgi Kronik, rozdział 36, wersety 22, 23 i księgi Ezraszowej, rozdział 1, wersety 1, 2 i 3. Ptolemeusz sytuuje pierwszy rok królowania Cyrusa w roku 536 przed Chrystusem. Ta data była jednomyślnie przyjęta przez historyków świeckich i religijnych w ubiegłym stuleciu, podczas którego był pisany drugi tom. Otóż dla potwierdzenia kilka poważnych referencji świadczących, że rok 536 przed Chrystusem był pierwszym rokiem panowania Cyrusa. Encyklopedia Mark Clintocka i Stronga, stolica 251. Dzieła Józefa Priestleya, tom 20, stolica 35 i 87. Tablica chronologiczna figurująca w Biblii Darby, stolica 658, między Starym a Nowym Testamentem. Analiz świata przez biskupa Ushera, prymata Irlandii w XVII wieku. Biblijna chronologia świata, tablica chronologiczna biblijna, wydana w roku 1851. Biblijna chronologia świata, tablica chronologiczna, datująca się od roku 1878. I rychlejsze dzieło, encyklopedia biblijna, wydana przez Franka Reisdorfa Ressa, stolica 112. Drugiego wydania, ukazanego się w maju 1958 roku. Pierwsze wydanie datuje się z roku 1928. Po drugie, drugi tom uwzględnia oświadczenie biblijne wskazujące, że opublikowanie tego edyktu odbyło się 70 lat po zniszczeniu świątyni i miasta Jeruzalemu i po ostatniej deportacji, bo ziemia miała odpocząć przez 70 lat. Miała odprawić swoje sabaty. Tak twierdzi już wspomniany 21 wiersz 30 rozdziału drugiej księgi Kronik. Zatem, jeżeli dodamy 70 do 536, mamy liczbę 606. Stąd rok 606 przed Chrystusem dla obalenia figuralnego Królestwa Bożego, Królestwa Judzkiego. I stąd ten sam rok 606 przed Chrystusem dla rozpoczęcia czasów Boga. To jest proste, jasne i solidne. Dzisiaj wielu historyków przeczy temu, oświadczając, że pierwszym rokiem panowania Cyrusa był rok 538 przed Chrystusem, ponieważ obalenie Imperium Babilońskiego odbyło się w roku 539 przed naszą erą. Po uważnym zbadaniu badacz Pisma Świętego, który winien stawiać Biblię przede wszystkim, nie może przyjąć ten rok 538 przed Chrystusem dla wspomnianego wydarzenia. Trzeba wiedzieć, że historycy dzisiejsi, umieszczając w roku 538 przed Chrystusem pierwszy rok panowania Cyrusa, usuwają po prostu królowanie Dariusza Medczyka. To nas zdziwi, ale tak jest. Umieszczenie w roku 538 przed Chrystusem pierwszego roku panowania Cyrusa usuwa panowanie Dariusza Medczyka. Na przykład w dziele Cyrus Wielki, pod wieloma względami bardzo interesującym, autor pisze, że Cyrus po obaleniu Imperium Chaldejskiego zadecydował, że jego syn Kambiz będzie królem Babilonii, stolica 235, i że jego pierwszą decyzją polityczną było powierzenie rządu Babilonii pewnemu Gobryasowi, generałowi chaldejskiemu na usługach Persów, stolica 232. Nie ma żadnej wzmianki w tym opisie o Dariuszu Medczyka. Co więcej, w ich tablicach chronologicznych historycy dzisiejsi nie umieszczają Dariusza Medczyka. Podkreślamy, Medczyka. A co mówi opis biblijny? Tejże nocy zabity jest Baltazar, król chaldejski, a Dariusz Medczyk ujął królestwo mając lat około 62. Księga Daniela, 5 rozdział, 30 i 31 wiersz. Według Pisma Świętego to był bezsprzecznie Dariusz Medczyk, który ujął królestwo po obaleniu Babilończyków, chociaż tym, który spowodował to obalenie, był Cyrus na czele swej armii. Zatem mamy do wyboru, bracia i siostry. Albo przyjmujemy opis biblijny i odrzucamy tego, którego dostarcza historia świecka, albo przyjmujemy tego ostatniego, a odrzucamy pierwszego. Dziecko Boże, które polega zupełnie na Bogu i wie, że Jego Słowo jest prawdą, będzie wiedziało, co obrać. Ale wiedzmy, że odrzucenie królowania Dariusza Medczyka znaczyłoby odrzucenie wydarzeń, jakie się odbyły pod tym królowaniem, według opisu biblijnego. To by znaczyło, że cały opis o Danielu wrzuconego do jamy lwiej byłby wątpliwy, o ile nie fałszywy. Popatrzmy, gdzie nas może poprowadzić, o ile ją przejmiemy, współczesna historia, tam, gdzie ona stoi w sprzeczności ze Słowem Bożym. Prawdą jest, że Dariusz z dynastii Medów jest osobą, którą historycy nie potrafią zidentyfikować na pewno. W każdym razie nie chodzi tu o jednego z tych trzech Dariuszów, którzy należeli do dynastii Achemenidów, czyli Persów, i z których pierwszy rozpoczął swe panowanie około roku 521 przed Chrystusem. Ale jeżeli historycy nie potrafią zidentyfikować Dariusza Medczyka, to nie znaczy, że on nie istniał. To znaczy tylko to, że historycy nie wiedzą jeszcze wszystkiego zupełnie i dokładnie co do epoki, o której mówimy. Otóż na potwierdzenie niektóre cytaty z nowego słownika biblijnego ukazanego w języku francuskim. Stronnica 136. Tabela, którą podajemy, nie jest ostateczna we wszystkich szczegółach. Lekkie zmiany dat są możliwe w niektórych punktach. Dalej. Nasza obecna wiedza nie pozwala nam podać więcej dokładności. Stronnica 134. Niektóre daty nie będą mogły być ustalone, jak tylko przez odkrycie starożytnych dokumentów. Chodzi się jeszcze po omacku. Ci, którzy chodzą po omacku, to właśnie historycy, którzy polegają tylko na odkrytych starożytnych dokumentach, na archeologii, nie zważając na Pismo Święte. Jeżeli oni jeszcze chodzą po omacku, to my nie możemy przyjąć ich oświadczenia, jeżeli te sprzeciwiają się Słowu Bożemu. Prawda jest tylko jedna. Dlatego mamy powód do wierzenia, że przyjdzie czas, kiedy ich odkrycia potwierdzą to, co my już wiemy i znamy, mianowicie te okresy biblijne wyłuszczone w drugim tomie na podstawie Pisma Świętego. W streszczeniu powiemy, że chodzi o pierwszy rok panowania Cyrusa. Jeśli chodzi o pierwszy rok panowania Cyrusa, że z dwóch dat dostarczonych przez historię rok 538 przed Chrystusem nie może być uwzględniony, bo wyklucza panowanie Dariusza, Medczyka, panowanie jasno zaznaczone w Biblii. Zostaje rok 536 przed Chrystusem. Ten rok okazuje się właściwy, bo pozwala na panowanie Dariusza, choć krótkie, ale wystarczające na wypełnienie wszystkich wydarzeń związanych z tym panowaniem. A co do roku 580 lub 508, a co do roku 587 lub 586 przed naszą erą, na zniszczenie świątyni i miasta Jeruzalem i na zgładzenie Królestwa Judzkiego, zauważmy, że żaden z tych roków nie pozwala odnaleźć okres 70 lat wyznaczonego przez Boga na odpoczynek ziemi. Druga księga, Kronik, 36 rozdział, 21 wiersz. Od roku 580 przed Chrystusem do roku 538 przed Chrystusem jest 49 lat, a nie 70. Ale tutaj historycy mają wyjaśnienie. Twierdzą, że te 70 lat biorą swój początek od poprzedniej zdobycia Jeruzalemu przez Nabuchodonozora. Był napad w trzecim roku panowania Joakima, Daniel, pierwszy rozdział, pierwszy, drugi wiersz, około 20 lat przed zdetronizowaniem Sedekiasza i napad za czasów Joachina, 11 lat przed tym zdetronizowaniem. Druga księga Kronik, 24 rozdział, od 8 do 17 wiersza. Lecz po tych napadach nie było całkowitej deportacji, czyli przesiedlenia wszystkich mieszkańców kraju. Daniel, pierwszy rozdział, od 1 do 4 wiersza. Druga księga Kronik, Druga Księga Królestwa, 24 rozdział, 14 wiersz. I ziemia była nadal uprawiona. Zatem nie tam mieści się początek sabatu ziemi, 70 lat trwający. Według Pisma Świętego ten początek mieści się po zniszczeniu świątyni i Jeruzalemu i po ostatniej deportacji. A to się odbyło za Sedekiasza, jak wskazują wiersze 11 i od 19 do 21 z rozdziału 36 drugiej Księgi Kronik. To wskazuje również bezsprzecznie prorok Daniel, kiedy oświadcza w 9 rozdziale, 1 i 2 wiersz, roku pierwszego Dariusza, syna Asteruszowego z nasienia Medów, który był postanowiony królem nad Królestwem Chaldejskim, roku pierwszego królowania jego, ja, Daniel, zrozumiałem z ksiąg liczbę lat, o której było słowo pańskie do Jeremiasza, proroka, że się wypełnić miało spustoszenie jeruzalemskie 70 lat. Jeżeli 70 lat miało upłynąć dla ruiny Jeruzalemu, to ten okres rozpoczyna się z konieczności wtedy, kiedy miasto zostało spustoszone, zniszczone, a to się nie stało ani za Joachima, ani za Joachina, ale za Sedekiasza. Mamy tutaj ważny punkt wskazujący bezsprzecznie, że okres 70 lat rozpoczyna się z porażką i detronizowaniem Sedekiasza. Zatem baraż Pisma Świętego nie może przyjąć rok 587 lub 586 przed Chrystusem jako datę obalenia figuralnego Królestwa Bożego i zniszczenia świątyni, a zarazem jako początek odpoczynku ziemi. Jeżeli, jak zaznaczyliśmy poprzednio, daty dostarczone przez historię dla omawianego okresu nie są absolutnie pewne, okazuje się, że rok 587 lub 580 przed Chrystusem dla wspomnianych wydarzeń wymaga korekty. Jak zauważyliśmy, na te wydarzenia drugi tom wysuwa rok 606 przed Chrystusem na podstawie Pisma Świętego i ten rok 606 przed Chrystusem jest zarazem początkiem czasów pogan. To się rozumie łatwo. Nie wypadało, aby Pan Bóg uznawał oficjalnie inne narody, tak długo, jak istniało na ziemi Jego figuralne królestwo. Zatem z rokiem 606 przed Chrystusem, jako początkiem czasów pogan, rozpoczęło się oficjalne pozwolenie rządzenia światem udzielone przez Boga czterem mocarstwom uniwersalnym, począwszy z mocarstwem babilońskim. To zostało jasno zaznaczone Nabuchodonozorowi przez proroka Daniela w tłumaczeniu posągu widzianego we śnie. Księga Daniela, drugi rozdział, wersety od 37 do 40. Tym sposobem dzierżawa władzy została udzielona narodom pogańskim. To pozwoliło apostołowi Pawłowi napisać w liście do Rzymian, rozdział 13 i wiersz 1. Każda dusza niech będzie zwierzchnością wyższym poddana, bo choć nie masz zwierzchności tylko od Boga, a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione. Dobrze będzie zauważyć, że Nabuchodonozor, zanim otrzymał od Wszechmocnego to oficjalne prawo do rządzenia światem, już królował, a jego królestwo i chwała się wzmagały. W tym samym czasie faraon Necho rządził Egiptem. Zatem istnieli królowie pogańscy i rządzili narodami pogańskimi a jednak nie były to jeszcze czasy pogan. A nie były to jeszcze czasy pogan, bo Pan Bóg nie udzielił jeszcze rządcom pogańskim oficjalne pozwoleństwo do rządzenia. Ale skoro do rządzenia, a nie uczynił jeszcze tego, bo jego królestwo figuralne, królestwo żydowskie jeszcze istniało. Ale skoro ono ustało z obaleniem Serebiasza, Pan Bóg udzielił tego pozwolenia poganom i w ten czas rozpoczęły się czasy pogan, mające na celu między innymi deptanie narodu izraelskiego. Nie zapominajmy, że jedna z charakterystyk czasów pogan jest, że w nich odbyć się miało to deptanie Jeruzalemu, czyli narodu izraelskiego, jako kara przewidziana w Słowie Bożym, zasłużona w przeszłości przez naród izraelski i której naród ten nie mógł uniknąć. Stąd rozumiemy, że czasy pogan zostały przewidziane na okres czasu, mający trwać tak długo, jak długo miała trwać ta kara, to znaczy 2520 lat. Skończył się w roku 1914. 2520 lat, licząc od roku 606 przed Chrystusem, doprowadzają do roku 1914. Co się skończyło? Przecież narody i rządy pogańscy istnieją w dalszym ciągu. Dzierżawa władzy udzielona narodom pogańskim przez Wszechmocnego skończyła się. Rządy i narody pogańskie istnieją dzisiaj, 81 lat po zakończeniu czasów pogan, tak jak Nabuchodonozor egzystował i rządził nad Chaldejczykami przed otrzymaniem oficjalnego prawa do rządzenia nad wszelkim ciałem pod niebem, a zatem przed rozpoczęciem czasów pogan. Należy dobrze uchwycić ten punkt, drogie braterstwo. On nam pozwala zrozumieć, że rządcy mogą istnieć i sprawować rządy po zakończeniu czasów pogan. A czy czasami ta dzierżawa władzy nie została odnowiona albo przedłużona? Nie. Nie została ani odnowioną, nie została ani odnowiona, ani przedłużona. Wprawdzie ona nawet nie mogła być odnowiona, ani przedłużona. A to z tej prostej racji, że władza, prawo do królowania, wszelka władza na niebie i na ziemi, królewskość spoczywa w rękach Pana Panów i Króla Królów, w rękach powtórnie obecnego Chrystusa Pana, Zbawiciela i Króla Świata. A czy stało się coś w roku 14, co by potwierdziło, że ta dzierżawa się skończyła? Czy stało się coś, bracia i siostry, w roku 1914? Coś ważnego w świecie. Stało się coś. Stała się wybuchła pierwsza wojna światowa, która doprowadziła do drugiej wojny światowej i wprowadziła w świat okres niestałości, kryzysu, ucisku, który się wzmaga z biegiem czasu i doprowadza do ogólnej anarchii. Dzięki Bogu ta anarchia wprowadzi Królestwo Mesjańskie, które przyniesie całemu rodzajowi ludzkiemu radość, pokój, zadowolenie, a nawet żywot wieczny. Nie trudno zauważyć, że rok 1914 był rokiem przełomowym w historii ludzkości. Dobrze jest podkreślić ten fakt, bracia i siostry, że w historii ludzkości rok 1914 był ważnym, przełomowym rokiem. Ogromne zmiany wprowadzono w świat, a moc królewska została zmiażdżona skutkiem konfliktu, jaki wybuchł w ten czas. Zatem ten tak znamienny rok 1914, mieszczący się na końcu okresu 2520 lat, udowadnia, że rok 606 przed Chrystusem, mieszczący się na początku tego okresu, jest jedyny możliwy na zniszczenie pierwszej świątyni i na obalenie Królestwa Judzkiego. On udowadnia również, że to nie rok 538, ale rok 536 przed Chrystusem jest właściwy na pierwszy rok panowania Cyrusa. A teraz, jako logiczny wniosek, należy rozumieć, że jeżeli czasy pogan się skończyły w roku 1914, Jeruzalem, naród żydowski, już nie jest deptany od tego czasu. Zgodnie ze słowami Pana, Łukasz, 21 rozdział, a 24 wiersz. Jeżeli czasy pogan się skończyły, Jeruzalem już nie jest zdeptany. Jak to rozumieć? Że Izraelici nie są więcej deptani od 1914 roku. I jak to udowodnić? W ciągu długich minionych stuleci Izraelici, rozproszeni między narodami, znosili różnego rodzaju doświadczenia. Traktowano ich jako odpowiedzialnych za nieszczęścia i klęski, jakie spadały na narody. Zatem byli prześladowani, wypędzani z jednego miejsca do drugiego, z jednego kraju do drugiego. Byli znieważani, pozbawieni praw cywilnych. Uważano ich jako wyrzutki rodzaju ludzkiego. Słowem, deptano ich, gdziekolwiek byli. W miarę jak się przybliżał termin tego deptania, stan ich się poprawiał. Stopniowo udzielono im prawa cywilne. Mogli wejść do administracji państwowej, pełnić funkcje rządowe, służby publiczne, stać się kupcami, rzemieślnikami, bankierami, wejść do armii, praktykować swobodnie ich religię itd. Słowem, z czasem traktowano ich na równo z innymi obywatelami kraju, gdzie się znajdowali. I tak na przykład dnia 5 września 1914 roku car rosyjski opublikował deklarację tyczącą wszystkich Żydów w państwie rosyjskim. Ta deklaracja wspominała, że Żydzi mieli odtąd dostęp do najwyższych stanowisk armii rosyjskiej i że religia żydowska miała się cieszyć tą samą wolnością, jak każda inna religia w Rosji. To pozwoliło onemu wiernemu i roztropnemu słudze, pastorowi Russellowi, napisać, co następuje w strażnicy z 1 listopada 1914 roku. Gdzie są Żydzi gardzeni? Obecnie oni wcale nie są prześladowani. Wierzymy, że deptanie Jeruzalemu ustało, bo czas wyznaczony na to poganom się skończył. Słuchając tego cytatu, każdy z nas sobie pomyśli, że jeżeli Żydzi już nie byli prześladowani w 1914 roku, to byli później, podczas II wojny światowej. I to jak srogo. I wspomnijmy sobie wszyscy ten znamienny Holokaust, czyli uśmiercenie 6 milionów Żydów. Wrócimy do tego punktu nieco później i zobaczymy, że Holokaust wcale nie przeczy ustaniu deptania Żydów w 1914 roku. Na razie trzymajmy się tej daty, aby wspomnieć, że pierwsza wojna światowa wyszła na korzyść sprawy żydowskiej. W roku 1917 miasto Jeruzalem zostało uwolnione od Turków bez rozlania krwi przez armię generała angielskiego Allenby'ego. I w tym samym roku 1917 opublikowano deklarację Balfoura pozwalającą utworzenie ogniska narodowego żydowskiego w Palestynie. To było już pewnym uznaniem prawa Izraela do Ziemi Świętej. Możemy nawet powiedzieć, że i druga wojna światowa, mimo Holokaustu, albo raczej z powodu Holokaustu, wyszła na korzyść narodowi izraelskiemu. Współczucie i sympatie względem Izraelitów wywołane właśnie przez Holokaust pozwoliły uzyskanie w ONZ w listopadzie 1947 roku liczbę głosów niezbędną i wystarczającą. Była to większość o jeden tylko głos na utworzenie państwa izraelskiego, jak zresztą i arabskiego w Ziemi Świętej. Palestyńczycy w owym czasie nie chcieli skorzystać z tej okazji. Żydzi natomiast skorzystali z niej i stali się 15 maja 1948 roku państwem niepodległym. Państwo żydowskie zostało zmartwychwzbudzone po przeszło 25 stulecia jako państwo suwerenne, wolne, na równi z innymi państwami. To potwierdzało zakończenie deptania Izraelitów. Lecz jeżeli to deptanie się skończyło w roku 1914, jak rozumieć to straszne prześladowanie, które stały się udziałem Izraelitów europejskich podczas II wojny światowej? To pytanie prowadzi nas do uważnego badania Pisma Świętego, z którego wychodzi, że pierwsze, deptanie potomków Abrahama było karą narodową poniesioną przez wszystkich Izraelitów z powodu przestępstw dokonanych w dalekiej przeszłości wobec przymierza zakonu zawartego między Bogiem a Izraelem przy górze Synaj po wyjściu z Egiptu. Drugie, w tej karze przewidziane było rozproszenie Izraelitów między narodami. O tym wspomina trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 26, werset 33, a was samych rozproszę między narody. I wiersz 31, żem też i ja chodził, sprzeciwiając się im, a i żem je wprowadził do ziemi nieprzyjaciół im. Trzecie, należy zauważyć, że to deptanie było nieuniknione dla całego narodu. W skład tej kary weszła z pewnością kara, o którą Żydzi prosili podczas sądu Chrystusa Pana słowami: krew Jego na nas i na dziadki nasze. Mateusz 27 rozdział 25 wiersz. Natomiast doświadczenia przeżyte w łączności z Holokaustem okazują się innej natury. Zgodzimy się wszyscy z twierdzeniem, że one pochodziły od łowców, wspomniane przez Jeremiasza, rozdział 16 i wiersz 16. Zauważmy, że te doświadczenia są związane z powrotem do ziemi obiecanej. Co więcej, one stały się udziałem nie całego narodu rozproszonego po całym obliczu ziemi, ale biorąc ogółem Izraelitów Europy Centralnej i Zachodniej. One mogły być uniknione i zresztą zostały uniknione przez tych z Żydów, którzy usłuchali głosu rebitów i wrócili do kraju, jak był jeszcze czas. To stwierdzenie przywodzi na myśl wersety od 34 do 37 rozdziału 20 proroctwa Ezechiela, gdzie wspomniano, że Pan Bóg miał dokonać względem Izraelitów i w łączności z ich powrotem dzieło sądzenia, podobne do tego, którego dokonał względem ich przodków na pustyni po wyjściu z Egiptu. Obecnie żyjemy w czasie tego powrotu, mamy zatem wszelki powód do wierzenia, że ten wyjątkowy sąd odbywa się za nasze czasy. Wobec tego, czy nie należałoby się starać zrozumieć, jak on może się odbywać? Otóż wspomniane wiersze. I wywiodę was z narodów, a zgromadzę was z ziem, do których jesteście za rozproszeni, ręką możną i ramieniem wyciągnionym i w popędliwości wylanej, a prowadząc was po puszczy tych narodów, tam się z wami twarzą twarz sądzić będę. Jakbym się sądził z ojcami waszymi na puszczy ziemi egipskiej, tak się z wami sądzić będę, mówi panujący Pan. I popędzę was pod rózgą, abym was przywiódł do związku przymierza. Koniec cytatu. Na puszczy ci z Izraelitów, którzy okazali wiarę i posłuszeństwo, zostali wynagrodzeni, jak Kaleb i Jozue. Ci, którzy szemrali i się zbuntowali, zostali ukarani. Ta reguła, według proroka Ezechiela, miała być zastosowana podobnie w łączności z powrotem. I ona się potwierdziła w czasie II wojny światowej. Zauważmy jeszcze, że ostre traktowanie Izraela zostało przepowiedziane słowami i popędzę was pod rózgą. A to w tym celu, aby ich wprowadzić do związki nowego przymierza. Te myśli zaznaczają jasno zmianę ustosunkowania ze strony Wszechmocnego względem Izraelitów, bo ci żyją obecnie w nowym okresie co do ich egzystencji narodowej, w okresie ich ponownego osiedlania się w Ziemi Świętej. To znaczy, że poprzedni okres, okres zdeptania przez pogan, zakończył się w roku 1914, jak zaczęliśmy, jak również i okres tak zwanym 12 dni łaski w roku 1878. Na dowód zacytujmy trzecią księgę Mojżeszową, 26 rozdział, kończącą treść. Ani się ostoicie przed nieprzyjacioły wasze. Te słowa należą do kary objętej w tych siedmiu czasach 2520 lat. To znaczyło, że w ciągu tych 2520 lat potomstwo Jakuba nie mogło przezwyciężyć swych nieprzyjaciół. Tak się stało. Ich powstania przeciw Rzymianom w pierwszym i drugim stuleciu naszej ery zakończyły się ostrymi porażkami. Natomiast po roku 1914, a dokładnie w roku 1938, 1956, 1967 i 1973 wspaniałe były zwycięstwa Izraelitów. Liczebnie o wiele mniejsi ostali się wobec ich nieprzyjaciół i przemogli ich. Widać tu palec Boży i mamy tu solidny dowód wskazujący, że Izraelici nie są więcej deptani przez pogan i że łaska Boża wraca do nich stopniowo, choć towarzyszą jej doświadczenia nieraz bardzo srogie. Wprawdzie wiemy, że przyjdzie jeszcze krótka chwila, której nie ostoją się przed ich nieprzyjacielami. Będzie to wtedy, kiedy armie Goga z ziemi Magog owładną ich. Przejmą oni w ten czas ostateczne doświadczenie wzmiankowane przez Ezechiela, rozdział 38 i 39 i przez Zachariasza, rozdział 14. Lecz zauważmy, drogie braterstwo, że ta ostateczna próba okazuje się jasno jako karcące doświadczenie przedstawione przez przejście pod rózgą, które będzie miało na celu przygotować ich do wejścia w związek nowego przymierza. W ten czas bowiem Pan Bóg zainterweniuje jawnie na ich korzyść za pośrednictwem bez wątpienia Jego umiłowanego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, powtórnie obecnego. I zniszczy tych nieprzyjaciół. I oswobodzi Izraela. I objawi mu samego siebie. I objawi się zarazem całemu światu. Co za błogosławieństwo to będzie dla Izraela. A jakie zdziwienie dla całego świata. W ten czas nowe przymierze zostanie zawarte między Bogiem i Izraelem dla dobra Izraela i całego świata. I tak, bracia i siostry, zauważmy, że koniec zdeptania Izraela w roku 1914 nie znaczyło dla Izraela koniec doświadczeń. Były jeszcze przewidziane doświadczenia przez posłanie łowców i popędzenie Izraelitów pod rózgą celem ich ostatecznego błogosławienia i błogosławienia przez nich całego świata. Rozpatrywane pod tym kątem doświadczenia Żydów tracą ich tragiczny charakter i okazują się jako zwiastun lepszych czasów dla całej ludzkości pod rządami Chrystusa Pana, onego chwalebnego Mesjasza izraelskiego. Oby błogosławieństwo Boże spoczywało na nas, drodzy bracia i siostry, aby badając Pismo Święte mogliśmy rość własne i znajomości, a jak nasz Pan powiedział, widząc te rzeczy, które się dzieją około nas, a szczególnie badając i śledząc, co się dzieje z Izraelitami, widząc wypełnienie się proroctw i słów naszego Pana, Pan powiedział, podnoście głowy wasze, albowiem zbawienie wasze się przybliżyło. Oby te krótkie rozważanie mogło się przyczynić do wzmocnienia naszej wiary. Jest moją prośbą i modlitwą, tak dla braci, jak i dla samego siebie. Amen.